Dzisiejsze słowo, kazanie, które chciałbym powiedzieć, słowo, które chciałbym się podzielić, zatytułowałem sobie Ja i mój dom. Ale to nie chodzi o mnie osobiście tylko, ale o każdego z was. Bo to brzmi tak samo w waszych ustach, jak w moich. Ja i mój dom. I gdy wypowiecie te słowa, to możecie się od razu z tym utożsamić. I wierzę, że będzie to czas, gdy będziecie mogli czerpać z tego słowa, tak jak Bóg pozwolił mi czerpać. W naszym domu na jednej ze ścian wisi obraz. Właściwie nie wiem, czy to jest dobre słowo, obraz, bo nie jest to portret żadnej znanej postaci, nie jest to żaden piękny widok, nie jest to też żadna batalistyczna scena, czy cokolwiek innego, gdy myślę o obrazie, powinno się tam znaleźć. Ale są to na płótnie wypisane słowa. Nie wiem, czy słowa mogą być obrazem, ale wiem jedno. Że mówią do mnie osobiście jak obraz. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że to chyba obraz. Nie wiem, czy macie też w domu taki obrazek, powiedzmy, z wypisanymi różnymi złotymi myślami. Może to werset z Biblii, a może inna myśl, która gdzieś tam jest dla was ważna, istotna, dlatego zajmuje to zaszczytne miejsce w waszym domu. My kiedyś dostaliśmy to jako podarunek od mojego kuzyna i słowa, które tam są wypisane, czytałem wiele razy. Ile razy przechodzę koło tego obrazka, za każdym razem je czytam. I czasami zwracam na nie większą uwagę, a czasami po prostu wiem, że tam są. Przechodzę, przecież to w moim domu. Wiem, co jest napisane, nie muszę za każdym razem czytać. Ale uważam dzisiaj, że to błąd. Dlaczego? Dlatego, że te słowa mówią tak. Chrystus jest głową tego domu. Niewidzialnym słuchaczem każdej rozmowy, milczącym gościem przy każdym posiłku. I to są ważne słowa. Bo to nie tylko słowa, to coś więcej. To jest obraz mojego i twojego domu, albo takim, jakim powinien on być. Może takim, jakim chciałbym bardzo, żeby był. Chrystus jest głową tego domu. Ale czy zawsze? Czy w każdej sytuacji? Czy zawsze, gdy przychodzę i gdy czytam, mogę powiedzieć tak, Chrystus jest głową tego domu? Czy czasami nie jest tak, że moje ja musi być ważniejsze? No to przecież mój dom, ale czy na pewno? Milczącym słuchaczem każdej rozmowy, tych słów wypowiedzianych i tych tylko pomyślanych, tych, których nie chciałbym wypowiedzieć, albo tych, które padły, tych głośniejszych i tych zupełnie cichych, tych radosnych i smutnych, niewidzialnym gościem przy każdym posiłku, gdy sięgam po to, co z Jego łaski mam, czy myślę o tym, tak, Chrystus jest Panem tego domu? Historia Jozłego, męża Bożego, którego z pewnością dobrze znacie. Jego imię znaczy Pan zbawia, Pan jest Zbawicielem. Jozue był synem Nuna z pokolenia Efraima. Był też bliskim sługą Mojżesza, który szczególnie wyróżnił się w walce z Amalekitami. Pamiętacie, gdy wrócili z Kanaanu? Był jednym z 12, ale innym niż pozostali. Tylko on i Kaleb widzieli coś zupełnie innego, mimo że byli w tym samym miejscu. Tylko oni widzieli to, co Bóg powiedział. Widzieli ziemię, którą Bóg im obiecał. Chociaż 10 było w tym samym miejscu i opowiadało zupełnie inne rzeczy. To on razem z Kalebem ufali Bogu i uwierzyli w jego zwycięstwo. Ale musiało minąć 40 lat, gdy stanął znowu przed tą samą ziemią, jako 85-letni człowiek, który był gotowy, który z tą samą wiarą, ale jeszcze z większą siłą i determinacją prosił Boga, aby teraz dał mu to wszystko, aby teraz mógł wejść. I znamy jego historię, jego życia, znamy te wszystkie wydarzenia, to, co się działo, w jaki sposób z Bożym błogosławieństwem i namaszczeniem od momentu, gdy został powołany przez Boga, co czytamy w Księdze Jozłego, w pierwszym rozdziale, na samym początku, czyli w pierwszym wersecie, gdzie po śmierci Mojżesza sługi Pana rzekł Pan do Jozłego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc stań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały twój lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. I dalej to, co się działo krok po kroku, gdy to Bóg wprowadza swój lud w coraz dalsze i dalsze tereny. gdy zdobywają coraz większe i potężniejsze twierdze, te, które niektórych przerażały, te, które były nie do zdobycia, padają ich łupem od tak po prostu, czasami bez walki. Ale czasami przyszły też porażki. To nie było tylko pasmo sukcesów. Gdy na chwilę musieli się zatrzymać, gdy nagle doszło po tak spektakularnym zwycięstwie, gdy zdobywali Jerycho, gdy nagle dochodzi do porażki pod Aj, gdy rodzi się pytanie, dlaczego wtedy trzeba na chwilę się zatrzymać, zobaczyć, co tak naprawdę było nie tak, co tak naprawdę się stało. Ale z Bożym namaszczeniem idą coraz dalej i dalej. I Księga Jozłego po kolei przeprowadza nas przez te wszystkie niesamowite wydarzenia i rzeczy. Dochodzimy do końca tej księgi, na tym koniec chciałbym dzisiaj zwrócić szczególnie naszą uwagę. Gdy Jozue po raz kolejny staje przed zgromadzeniem, gdy zaczyna mówić do ludu, wtedy w 24 rozdziale tej księgi czytamy, że Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, a ci stanęli przed Bogiem. I wtedy Jozue, gdy zgromadził wszystkich, zaczyna na nowo przypominać im to wszystko, co miało miejsce. To wszystko, przez co przeszli, od samego początku właściwie, od momentu, gdy to Bóg wyprowadza lud z Ur Chaldejskiego, potem z Egiptu, potem gdy nagle dzieją się wielkie, cudowne sprawy, aż do Kanaanu. Jozue pokazuje, że to wszystko tylko i wyłącznie z woli i z łaski wielkiego, świętego Boga. Nigdzie w tych słowach, które przeczytalibyśmy w tym 24 wersecie, nie pada słowo ja, my, nam. Ale za każdym razem, gdy Jozue przypomina te cudowne wydarzenia, mówi o tym, że Bóg mówi to, ja cię prowadziłem, ja cię zabrałem, ja cię rozmnożyłem, ja ci dałem w posiadanie, to ja. Jozue pokazuje, że to wszystko tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Że to całe wydarzenie, wszystkie te rzeczy, które się działy, to tylko z łaski świętego, wielkiego, potężnego Boga. Każdy z nich, który był używany, był tylko narzędziem. Posłusznym narzędziem do tego, aby mogły się dziać wielkie rzeczy. Jozue nie bez powodu mówi o tym wszystkim. Pokazuje wielkość Boga. Jakiej reakcji oczekiwał w tym wszystkim? Czego oczekiwał tak naprawdę od ludu Bożego, gdy wypowiada te słowa? Sam jakby nam odpowiada na to pytanie. Gdy mówi tak bardzo wyraźnie w 14 wersecie: oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli nad rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Stąd tytuł mojego dzisiejszej usługi, mojego dzisiejszego kazania: ja i dom mój. Jozue bardzo wyraźnie staje po stronie Boga. Temu, któremu zaufał, temu, któremu powierzył swoje życie, temu, któremu zawdzięcza wszystko, pełen świadomości, że sam nie znaczy nic, ale w Bogu wszystko jest dla niego możliwe. Dokonuje rzeczy wielkich. Wprowadza lud do ziemi, która dla wielu wydawała się nie do zdobycia, nie do przejścia, nie do pokonania. Ale te słowa, które kończą jego wypowiedź tutaj w tym wersecie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu, są niesamowite. Chodzi o dokonanie pewnego wyboru. I tak jest w życiu, myślę, każdego z nas. Każdego dnia dokonujemy jakichś wyborów. A konsekwencje tych wyborów są różne. Czasami dobre, a czasami nie. Jedne przynoszą nam coś, co jest dla nas pożyteczne, a jedne wręcz przeciwnie. Lecz myślę, że zupełnie coś innego Jozue mówi tutaj. Oczywiście my mamy dokonać jakiegoś wyboru. My mamy się opowiedzieć, ale tak prawdziwie, tak szczerze. Czasami to jest wybór pomiędzy tradycją, pomiędzy tym, co było zakorzenione przez lata, tym, co gdzieś tam robiliśmy przez te wszystkie dni naszego życia i nagle musimy dokonać wyboru. Nagle wszystko musi zostać wywrócone do góry nogami. Nagle okazuje się, że pewne rzeczy muszą z naszego życia zniknąć, pewne rzeczy muszą się pojawić, jeżeli chcę powiedzieć, że ja i mój dom służyć będziemy Panu. I te słowa niech zabrzmią, myślę, dzisiaj w ustach każdego z nas, tak mocno i wyraźnie. Jeżeli dokonałeś wyboru, jeżeli kiedyś w twoim życiu był czas, w którym powiedziałeś Bogu tak, to tak naprawdę powiedziałeś: Panie, wszystko jest Twoje. Moje życie, mój dom, moja kariera, moje plany, marzenia, wszystko jest Twoje. Ale czy to są tylko słowa? Czy jest w tym coś więcej? Gdy czytam tą księgę, gdy czytam to, co mówi Jozue, to wiem, że za tym stoi jego prawdziwe ja. Gdy mówi ja, to ma świadomość tego. Gdy mówi przed całym zgromadzeniem tak mocno i wyraźnie, że ja i mój dom będziemy służyć Panu, to mówi to jako świadectwo. Mówi to jako zachętę. Może jako napomnienie do kogoś. Ale dokonał wyboru i mocno za tym wyborem stoi. Ten napis, o którym mówiłem, który wisi na ścianie naszego domu, Chrystus jest głową tego domu, mógłby być tylko zwykłym napisem. Fajnie zrobionym, fajnie napisanym, dobrze brzmiącym, robiącym może wrażenie na gościach, którzy przychodzą, czytają, oglądają, ale może być tylko i wyłącznie prostym, zwykłym napisem, niczym więcej. Tak samo jak słowa Jozuego mogą być dla ciebie dzisiaj, dla mnie, tylko i wyłącznie słowami. Albo będą czymś zupełnie innym. Treścią i sensem życia. Prawdziwym, trudnym, ciężkim życiem, wyzwaniem, bo trzeba iść pod prąd. Bo to nie jest takie proste. Można wiele mówić. Czasami dużo. Niepotrzebnie. Pustych słów. Ale czasami jedno zdanie zmienia całe życie. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. To jest ogromne wyzwanie. Wyzwanie na przekór temu wszystkiemu, co dzisiaj świat oferuje. A oferuje wiele, dużo, pięknie. A czy jestem gotów, czy jesteśmy gotów, ażeby dokonać świadomego wyboru? Gdy Jozue mówił o tych wszystkich wydarzeniach, których części też był uczestnikiem, gdy opowiadał o Bożych dziełach odnośnie Bożego ludu, gdy przypominał im to wszystko, co Bóg uczynił, to ukazywał jasno, kogo wybrał i kogo naśladuje. I wierzę, że głębokim pragnieniem jego serca w tych słowach jest to, aby każdy, który tam był zgromadzony, mógł powiedzieć tak samo. Mógł tak samo jasno się opowiedzieć. Obojętnie, kto tu stanie na tym miejscu i cokolwiek by mówił, może to tylko pozostać zwykłymi słowami. Kolejnym wypowiedzianym kazaniem, kolejną niedzielą, kolejnym dniem, może fajnym, może nie. Może ktoś powie, że mu się bardziej podobało albo mniej. Może zapamiętam więcej lub mniej, ale zawsze mogą to pozostać tylko słowa. A Słowo Boże zachęca mnie do czegoś zupełnie innego. Mówi gdzieś tam bardzo wyraźnie, gdy czytamy to, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Tak, Słowo Boże mówi, że można słyszeć, a można nie usłyszeć. Troszkę dziwne, ale takie prawdziwe. Te słowa mogą pozostać dzisiaj tylko słowami. One mogły pozostać tylko słowami dla Izraela. To było wyznanie, wyzwanie, które Jozue stawiał sobie, ale też chciał postawić narodowi, ludowi Bożemu. On mówi: ja i mój dom służyć będziemy Panu. I wiem, że to było coś więcej. Gdy pokazywał, w jaki sposób Bóg realizował swój cudowny plan, to w jaki sposób czynił cuda, chciał pokazać, że to wszystko tak naprawdę tylko dzięki jego łasce. On był dowódcą, bardzo dobrym dowódcą, niesamowitym strategiem, ale który wiedział, kto jest nad nim. On nie robił niczego, dlatego że jemu się wydawało. Nawet wtedy, gdybyśmy może zaczęli zastanawiać się, jaki to ma sens, bo jaki sens miało chodzenie wokół murów, żeby zdobyć miasto. Tak z ludzkiego punktu widzenia, jaki sens miało obchodzenie murów? Myślisz, że się nie zastanawiali? Ja myślę, że się zastanawiali. Ja nie wiem, może oni nie, ale ja bym się zastanawiał. Jozue ufał. Często się zastanawiamy, może często kalkulujemy, myślimy, wybieramy, dokonujemy jakichś tam wewnętrznych przemyśleń. Jozue ufał, Jozue wierzył, dlatego że Pan powiedział. Nie było w tym chwili zaćmienia. Gdy jako dowódca prowadził wojska, posługiwał się rozkazami. Miał pod sobą tych, których wymagał bezwzględnego posłuszeństwa. Miał jednak też świadomość, że w życiu człowieka istnieje pewien obszar, w którym drugi człowiek nie może ingerować. Właściwie ta ingerencja nawet nie miałaby najmniejszego sensu. Bo jaki sens ma dokonywanie wyborów, do których ktoś nas zmusza? Jaki sens ma podejmowanie decyzji pod wpływem czyichś nacisków? Czy czujemy się z tym dobrze? Nie. Jaki sens ma deklaracja, że ja i mój dom służyć będziemy Panu, jeżeli będą to tylko puste słowa, albo dobry slogan, albo wymuszone przez kogoś działanie, bo przecież tak wypada, bo przecież tak powinienem zrobić. W życiu trzeba dokonać jakiegoś wyboru, nawet tej kwestii. Trzeba się zacząć odpowiedzieć, bo nawet brak słów wypowiedzianych z naszych ust też jest pewnego rodzaju wyborem, bo mówimy Bogu, poczekaj. Poczekaj, bo ja mam jeszcze swoje sprawy, mam swoje rzeczy, chciałbym jeszcze pewne rzeczy załatwić, poukładać. Ale czy czas należy do mnie? Czy jestem Panem czasu w moim życiu? Czy mogę powiedzieć, poczekaj jutro, pojutrze, za tydzień? A czy nawet możesz powiedzieć za minutę? Czy nawet jeszcze mniej, gdybym się posunął? Nie jesteśmy Panem czasu. Czas nie jest w naszych rękach. A jednak tak często mówimy Bogu, poczekaj. Jeszcze nie teraz. Jeszcze czas. Jeszcze chwila. Jeszcze to zrobię po swojemu. Zastanawiam się, jak by wyglądało zdobycie Jerycha, gdyby Jozue chciał to zrobić po swojemu. A jak często zdobywam Jerycho po swojemu. Jak często idę swoją drogą, a później nagle spotyka mnie rozczarowanie, że nie wyszło. I zadaję proste pytanie, Panie Boże, dlaczego? Ono tak łatwo i tak prosto ciśnie się na usta. Bo musimy dokonywać wyboru. Nie możemy być obojętni. Powiedziałbym nawet, że nie wolno być obojętnym. Jozue powiedział, że cokolwiek postanowicie, ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ale też czuł odpowiedzialność za duchowy stan tych, do których mówi. Czuł odpowiedzialność za tych, dlatego pokazywał im najpierw, jak dobry jest Pan. Aby mogli na nowo to odświeżyć sobie. Aby to nie była tylko deklaracja chwili, aby to nie było tylko pod wpływem emocji, aby to nie było tylko teraz, ale aby to był świadomy wybór tego, że ta odpowiedzialność jest jeszcze większa. Bo gdy składam takie deklaracje, to muszę też mieć świadomość odpowiedzialności, którą kładę przed Bogiem. Tego wszystkiego, że chcę to robić, że robię to dlatego, że wypływa to z głębi mojego serca. Dotyczy to mnie, mojego życia, mojej rodziny, mojego domu, moich bliskich. I mówię to przed żywym i świętym Bogiem. I składam Jemu taką deklarację. Ale niech to nie będzie przerażające. Nie odkładajmy tego, dlatego że coś mamy do załatwienia. Śpiewaliśmy w ostatniej pieśni słowa, które bardzo lubię. Na skrzydłach orlich mnie unosisz. To Bóg daje siłę. Ile razy doświadczyliśmy Bożego działania, Jego mocy, Jego siły. Tego, że gdy On ingeruje, to dzieją się rzeczy wielkie. Rzeczy, których mogę nie rozumieć. Rzeczy, na które mógłbym zadać kolejne pytanie, ale czy one są potrzebne? Czy nie warto złożyć deklarację i trzymać się jej mocno? Tak jak to uczynił Jozue, a wiemy, że jego życie takim właśnie było. Za tymi słowami stało jego działanie i to było niesamowite. Czy się z tym zgadzacie, czy nie, to jestem przekonany o tym, że nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata. Wydaje mi się, że nie mamy takiej możliwości. W ogóle nie jesteśmy w stanie właściwie, niewiele jesteśmy w stanie zmienić, powiem tak. Czasami w ogóle nic nie jesteśmy w stanie zmienić. Czasami jest tak, że właściwie chcielibyśmy mieć na coś wpływ, a i tak rzeczy się dzieją i właściwie nie mamy na to żadnego wpływu. Gdy miało się naście lat, parę lat temu, to wtedy się wydawało, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. A potem, gdy człowiek troszeczkę dojrzewa, gdy przybywa mu troszeczkę tych lat, gdy te cyfry się zmieniają, to ma świadomość tego, że jakby coraz mniej możemy zwojować. I sił coraz mniej, i chęci coraz mniej. Wszystko się zmienia. Ale tak naprawdę, gdy zacznę budować na Bożych siłach, to nabiera to innego wymiaru. Gdy zacznę budować na właściwym fundamencie, to tak naprawdę wtedy, gdy braknie sił, to wtedy Bóg zaczyna działać. Gdy wreszcie uświadomię sobie, że co ze mnie, to właściwie niewiele. Ale w Nim wszystko. I to nie są tylko słowa zaczerpnięte z Bożego Słowa. To jest prawda, którą Jozue rozumiał. Dlatego powiedział, że ja i mój dom służyć będziemy Panu. Cokolwiek to może znaczyć, cokolwiek to będzie kosztować, ile to będzie kosztować, cokolwiek mogę usłyszeć, czegokolwiek mogę doświadczyć, to chcę powiedzieć, zadeklarować, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Może nieudolnie, może czasami w łzach, może czasami nie tak, jakbym chciał, ale od czegoś trzeba zacząć. Gdzieś trzeba zacząć, w którymś miejscu trzeba zacząć, aby ta deklaracja nie była tylko pustymi słowami. Ten wybór oznacza, że ja i mój dom odrzucamy wszystko inne. Odrzucamy wszystkich tych tak zwanych bożków, jak powiedział Jozue, którym nasi ojcowie służyli za rzeką. Odrzucamy bogów amorejskich, a wybieramy Pana i pragniemy służyć Bogu. Może ktoś z was pomyśli, no dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną dzisiaj? Dlaczego mówię o bożkach? Dlaczego ten fragment? Przecież nie mam w domu żadnych bożków. Na pewno? Czy na pewno tak daleko jestem od tego, co tu zostało zapisane? Bardzo ciekawe jest w Księdze Sędziów powołanie Gedeona. Gdy w 6 rozdziale czytamy, w jaki sposób Bóg powołuje Gedeona, jest to niezwykle ciekawy obraz. Nie mamy czasu, żeby czytać to całe, ale jest to ciekawe. Może będziecie mieli ochotę, zajrzyjcie. Ja tylko tak fragmentarycznie chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewne słowa. I gdy przychodzi anioł Pana do Gedeona, mówi do niego w ten sposób: Pan z tobą, mężu waleczny. Nie wiem, jak poczuł się Gedeon, gdy usłyszał te słowa. Może tak zrobiło mu się dobrze, ale gdy czytam dalsze słowa, to nie wiem, czy akurat tak pomyślał, bo mówi: za pozwoleniem, panie mój. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Nie wiem, jak często zdarzyło mi się zareagować podobnie jak Gedeon. Nie wiem, jak często zdarzyło wam się zareagować podobnie jak Gedeonowi. I dalej czytamy tą rozmowę i widzimy, jak Pan zwrócił się do niego i mówi mu, że idź, wybawisz lud Izraela z ręki Midiańczyków, a ja będę z tobą. A on mówi: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? I Bóg znowu mówi mu, ale wiesz, to ja będę, ja tu parafrazuję, wybaczcie, pokazuję mu pewne rzeczy, ale wcale to jakby nie buduje Gedeona. Bardzo podobają mi się te słowa, tak uprzejmie, tak miło, za pozwoleniem, panie mój. Jakby nie chciał dotknąć, nie chciał urazić, a jednak swoje myśli gdzieś tam przekazał, a jednak powiedział to, co gdzieś tam w nim tkwiło i siedziało głęboko. Ale gdy wreszcie Gedeon zrozumiał swoją sytuację, gdy wreszcie zrozumiał to, w jakim miejscu się znalazł, gdy wreszcie zrozumiał te słowa, które do niego docierały, choć nie do końca, mówi: ach, Panie, Boże mój, przecież to anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Nagle zaczyna do niego coś docierać, nagle zaczyna rozumieć. Może przestraszył się, bo Pan mu odpowiada w ten sposób: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Bóg widział jego strach. Bóg widział to, co dzieje się w jego wnętrzu. To też pokazuje, że muszę sobie uświadomić jedną rzecz, że Bóg widzi moje wnętrze. Widzi mnie, widzi moje obawy, moje lęki. Widzi to wszystko, co mnie przeraża, przerasta czasami. On widzi, on wie. Rzeczy, z którymi sobie nie radzę, bo są takie rzeczy, z którymi sobie po prostu nie radzę. I wtedy muszę prosić, a on wie. A on to widzi. I tak wspaniale to widać na przykładzie Gedeona. Pokój z tobą, nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się. Co zrobił Gedeon? Gedeon zbudował ołtarz. I tak sobie pomyślałem, co to jest z tymi ołtarzami? Widzieliście historię Abrahama? Czytaliście historię Abrahama? Co robił Abraham za każdym razem, gdy coś się działo? Co robił? Budował ołtarz. I sobie myślę, co to z tymi ołtarzami? Gdziekolwiek byli, budowali ołtarze. Ale też z Bożego Słowa wynika jasno, że one były miłe w oczach Bożych. Że Bóg tego oczekiwał, że to przynosiło Bogu chwałę, więc były potrzebne. Ale on mówi dalej. Gdy zbudował Gedeon ołtarz i nazwał go Pan jest pokojem, jest on do dnia dzisiejszego w Ofrze Abizajrejskiej, tejże nocy Pan rzekł do niego, abyś coś uczynił. I w drugiej części tej wypowiedzi czytamy tak. Rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca. Chciałem na to zwrócić naszą uwagę. Rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca. Nie wiem, czy z czymś kojarzy wam się tak znacząco słowo ołtarz. Kiedyś dla mnie ołtarz był tylko gdzieś tam jeden, gdzieś jakiś parafialny kościółek, przy którym niepodzielnie panował jakiś duchowny. Ale wiecie co, gdzieś w dali też zaczęły rysować się inne, z biegiem czasu, z biegiem lat. Były to różne ołtarze. Różnych bogów czczono na tych ołtarzach. Czasami było to naród, religia, miłość, wolność, sprawiedliwość, nauka, technika, sport, muzyka. Można by dziesiątki wymieniać. Były też ołtarze, które dzisiaj są jakby zepchnięte, zapomniane, zakurzone. Były to ołtarze, które gdzieś tam są jakby zburzone, może zbezczeszczone. Pamiętacie, niektórzy z was z pewnością, ołtarze, na których można by napisać, nie wiem, socjalizm, władza ludowa, partia. Pamiętacie te ołtarze? One były kiedyś. Bardzo mocno i znacząco wrysowywały się w życie ludzi. Ale to nie znaczy, że dzisiaj nie ma podobnych. Są bardzo mocno wkorzenione. Demokracja, humanizm, wolny rynek, własność prywatna, tolerancja. Można by dziesiątki wymieniać takich bożków, które są, pojawiają się i mocno rysują się w życiu ludzi. A może obok tych oficjalnych są też takie mniej oficjalne. Jeżeli wydaje ci się, że te słowa odnośnie tych bożków, tych ołtarzyków nie dotyczą twojego domu, to czy nie stawiasz czasami na pieniądz, na egoizm, na urodę, na wygodę i wiele, wiele innych rzeczy, które stają się numerem jeden w domu, w którym może też dumnie wisi napis, że Chrystus jest głową tego domu. Ale na którym miejscu jest ta głowa? Na którym miejscu znajduje się ten, który powinien być numerem jeden? Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, może rzucały cień na twoje i moje życie. Może gdzieś tam byliśmy w nich wychowywani, może wrosiliśmy tak mocno w pewne tradycje, zakorzenieni w rzeczy, których czasami trudno się jest pozbyć, bo one zawsze przecież były. Dlatego Bóg mówi do Gedeona, zburz ołtarz ojca swego, a czy my te wszystkie rzeczy, które wnieśliśmy, które tak mocno nas wychowywały, ukształtowały, nie wnosimy do naszych domów? I czy może one nie są na pierwszym, najważniejszym miejscu? Na miejscu tego, który powinien się tam znaleźć. Czy twój sposób myślenia, czy twoje wartości w życiu nie zostały ukształtowane w dużym stopniu przez dom, w którym się wychowaliśmy? Czy wiele rzeczy nie miało wpływ na nasze życie z tego, co wynieśliśmy z naszego domu rodzinnego? I może nie chodzi nawet o te tak zwane ołtarze, które były widoczne, ale szczególnie o te, które były gdzieś tam ukrywane przed rodziną, przed znajomymi, przed sąsiadami, gdzieś głęboko chowane, aby to nie wyszło na jaw, aby nikt się nie dowiedział, nie usłyszał. Może to miało wpływ na twoje życie tak mocno, tak wyraźnie. Wiecie, że nawet w domach chrześcijańskich czci się wielu bogów, uprawia się taki swoisty politeizm? Może nie oficjalnie, może nie tak stanowczo, ale czasami wiele rzeczy zajmuje to jedno, jedyne pierwsze miejsce. Czasami wiele rzeczy powoduje, że nie mogę tak jasno powiedzieć, tak jak Jozue, ja i dom mój służyć będziemy, chcemy Panu. Bo tak wiele rzeczy jest na tym pierwszym miejscu, tak wiele małych ołtarzyków, które, ja mówię obrazowo cały czas, zobaczcie, które zajmują miejsce tego jednego najważniejszego, który powinien się znajdować w domu każdego tego, który jest własnością Chrystusa. jeden, jedyny prawdziwy, który ma prawo jedynie stać w domu, którego głową jest Chrystus. To jest ołtarz poświęcony naszemu Panu. Czas, który poświęcam, aby mój dom mógł przybliżyć się do Boga. Czas, który poświęcam na modlitwę, czas, który poświęcam na rozważanie Bożego Słowa, czas, który poświęcam na to, ażeby mieć czas z innymi ludźmi i mówić im o Bogu, o prawdziwych wartościach, o tym, co nie przemija, o tym, co jest w moim życiu obecne, prawdziwe, realne, czymś, co chciałbym zarazić innych, jak nieuleczalną chorobą, która nie powoduje śmierci, ale jest śmiercią do życia. Jeden, jedyny, niezastąpiony niczym, ołtarz w moim domu. Gedeon otrzymał konkretne pouczenie, konkretną naukę. Najpierw, abyś mógł cokolwiek rozpocząć, wyrzuć wszystko, co jest niepotrzebne. Zburz wszystko, co było gdzieś, co nawet jest związane z przeszłością, a co zajmuje miejsce tego, który jest najważniejszy. Jedynego, żywego, świętego Boga. Rozwal ołtarz zbudowany przez swego ojca, bo nie służy on Bożej chwale. Musiał to zrobić, aby w ogóle mógł rozpocząć. Musiał to zrobić, ażeby może ta deklaracja Jozuego stała się też jego deklaracją, choć niewypowiedzianą, ale przeniesioną, tak samo jak może być przeniesiona dzisiaj do nas, do naszego życia, do naszych czasów. Ja i domu mój służyć chcemy Panu. Więcej niż słowa. Więcej niż wypowiedziane słowa, więcej niż wypisane słowa, choćby nawet były najpiękniej oprawione, choćby wisiały w domu. To tak jak z historią o odchudzaniu. Wszystko jedno, czy deklaracja mężczyzny, czy kobiety. Nie będziemy tutaj wnikać. Od jutra zacznę. I ten napis tak dumnie wisiał nad łóżkiem. Od jutra zacznę. I zawsze budzę się, mówi ta osoba, z poczuciem tego, że jeszcze jutro mam czas. Od jutra zacznę. Dzisiaj mogę sobie pofolgować. Ale jutro do nas nie należy. Jutro do nas nie należy. Dzisiaj, jeśli usłyszysz głos Jego, nie zatwardzaj serca swojego. I to jest słowo do tych, którzy Go jeszcze nie znają, którzy w swoim życiu ciągle dokonują wyborów, a konsekwencje tych wyborów są takie, jakie są. I ciągle mówią Bogu, poczekaj. Ale to też jest wyzwanie dla każdego z nas, którzy dokonaliśmy tego wyboru, ale gdzieś w swoim życiu zaplątujemy się ciągle w to nowe, inne, zawikłane historie. I nie mogę jasno powiedzieć, ja i mój dom służyć chcemy Panu. Bo to jest wyzwanie. Bo to są nie tylko słowa. Dlatego warto zrewidować swoje życie. Warto sprawdzić, co tak naprawdę w moim domu jest najważniejsze. Jaki jest ten mój domowy ołtarz? Gdy czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, te niesamowite słowa, pozwólcie, że przejdę do tych słów. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Wiem, że wiecie, co mam na myśli, ale chciałem je odczytać. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4-9. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, jedynie Pan. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał swoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Więc nie ma innych bogów obok mnie. Nie ma innych bogów, które zajmują te jedyne ważne, jedyne miejsce w Twoim i moim domu. A w psalmie 32, w 8 wersecie tego psalmu Bóg mówi: pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Czego więcej potrzebuję? Bóg mówi, zabezpieczę Cię z każdej strony. W innym miejscu czytamy, że Jego ręka jest z przodu i z tyłu i że jest nad nami, czyli ogarnia nas z każdej strony. On mówi, że w innym miejscu, że nasze losy są w Jego ręku. I to wspaniałe zapewnienie. Pouczę Ci i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Boże zapewnienie dla każdego z nas. Tam nie jest wypisane dla nielicznych, dla wybranych, dla każdego. Dla tych, którzy szukają Boga. Dla tych, którzy chcą powiedzieć, że ja i mój dom służyć będziemy Panu. A więc warto zrewidować swój dom, dlatego że ktoś powiedział, że rodzina bez ołtarza to jest jak dom bez dachu. I zawsze coś się do niego może wlać. Zawsze może być tragedia, zawsze może być coś, co spowoduje, że będę się czuł źle, że nie będę wiedział, co z tym zrobić. Jak mieszkać w domu bez dachu, a chcemy mieszkać w domu bez ołtarza poświęconemu Panu? Więcej niż słowa. Czy poświęcam właściwie ten czas na domowy ołtarz? Czy rezygnuję z niego na wiele innych rzeczy, wiele innych przyjemności? Wiele rzeczy nie jest w stanie się dziać w naszym życiu, jeżeli nie zaczniemy od tego. Oczekujemy rzeczy wielkich, a w małych zawodzimy. A Bóg chce nas używać w rzeczach małych, aby mógł nas postawić nad rzeczami wielkimi. Tak bardzo spodobało mi się ostatnio świadectwo naszego brata Arka na naszym ostatnim spotkaniu Rady Starszych. Przepraszam, Arku, pozwolisz, że tylko o tym wspomnę. Bardzo podobało mi się to, że Arek mówi o tym, że w momencie, gdy wszystko oddajesz Panu, parafrazując, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy wielkie. To wtedy zaczynasz uświadamiać sobie, że tak naprawdę dom przejmuje kontrolę, to nie przeszkadza ci to, czy ktoś się wyprzedza, to czy ktoś się wlecze, to czy ktoś mówi do ciebie tak, czy inaczej. W którym miejscu w moim życiu jest dzisiaj Pan? I czy mogę powiedzieć, że ja i dom mój służyć będziemy Panu? Józef pokazuje to w bardzo praktyczny sposób, gdy mówi do ludu, gdy wypowiada te słowa jako przywódca, jako dowództwa, ten, który był też uczniem Mojżesza, ten, który słyszał, gdy Mojżesz odbierał słowo od Pana, które mówiło, a zatem, jeśli słuchać będziesz moich przykazań, które ja wam daję, miłując Pana, Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, wiosenny i jesienny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój mąż i swoją oliwę. Boże zapewnienie. Kiedy człowiek pragnie służyć Bogu, to nie ma żadnej przeszkody. Jeżeli masz głębokie pragnienie służenia Bogu, i to jest świadectwo wielu z was, które nieraz słyszę, to nie ma przeszkód. To my je sobie stwarzamy. To my je budujemy. To my mamy rzeczy, które stawiamy na tej drodze. Z Bożej strony nie ma żadnych przeszkód. To nam zawsze będzie nie w porę. To nam zawsze będzie przeszkadzać może pogoda, może wiele, wiele innych rzeczy. To my szukamy wymówek, nie Bóg. Jak lud odpowiada na pytanie Mojżesza, na te, które czytaliśmy? Jak lud odpowiada? W 16 wersecie tej 24 rozdziału Księgi Jozłego czytamy tak. I odpowiedział lud tymi słowy. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Piękna deklaracja. Niech nas Bóg uchowa od tego. Ale wiecie, Jozue jest człowiekiem, któremu nigdy dość. Nigdy dość w poznawaniu Boga, ale też nigdy dość w tym, co mówi. Dlatego jakby idzie jeszcze dalej. On nie chce poprzestać tylko na tym wyznaniu, bo mogło się opierać na chwilowych emocjach. Mogło tak być, że to był tylko ten moment, w którym na nowo, gdy odświeżył im te wielkie dzieła Boże, ktoś poczuł się tak dobrze, że no właśnie, wypowiedzieć mógł słowa bez pokrycia, które były tylko chwilą, emocją, chwilowym przebłyskiem. Dlatego Jozue drąży temat i mówi, nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się i sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczył wam dobrodziejstwa. Idzie w inną stronę. Pokazuje to, że Bóg jest Bogiem dobrym i łaskawym, ale też Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który nienawidzi grzechu, dla którego jest to obrzydliwością, który nie może błogosławić wtedy, gdy w twoim i moim życiu nie jest posprzątane. Nie może błogosławić, gdy my oczekujemy błogosławieństwa, a moje życie nie jest takie, które przynosiłoby mu miłą wonność. Czasami zastanawiamy się, dlaczego nie dzieją się takie czy inne rzeczy, a nie chcę popatrzeć na swoje życie i wyzbyć się tych wszystkich ołtarzyków, które gdzieś tam sobie pobudowałem. A zadaję Bogu proste pytanie, dlaczego? Zamiast zadać je tak prawdziwie i szczerze, uczciwie sobie. Myślę, że od tego czasami musimy zacząć. Lecz lud rzekł do Jozłego, 21 werset tego samego rozdziału. Nie tak, ale Panu służyć będziemy. Po raz kolejny jakby padają te jasne słowa, ta jasna deklaracja z ust każdego z nich. Służyć będziemy Panu. Jozue usłyszał to wyznanie ludu po raz drugi. Po raz drugi słyszy to, co pada z ich ust, jednak i tym razem nie kończy rozmowy. Dalej drąży temat. Chce iść jeszcze dalej, jeszcze głębiej i mówi tak. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć, a oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. Wypowiedzieliście słowa, deklarację, coś więcej. Potwierdziliście ją ponownie. Jesteście świadkami sami przeciwko sobie. Ale zanim cokolwiek zrobicie, zanim postawicie pierwszy krok, to posprzątajcie w swoim życiu. To zacznijcie od samych siebie, nie od sąsiada, nie od brata, siostry w zborze, nie od żony czy od męża, ale od siebie samego, każdy z nas. Aby to nie były tylko puste słowa, że ja i mój dom służyć będziemy Panu. Na pokaz można robić wiele rzeczy. Można pisać cudowne rzeczy, wypisywać je na ścianach swego domu. Ale tak jak mówiłem wcześniej, pozostaną tylko zwykłymi napisami, zwykłymi słowami. Treścią, którą może ktoś napisał z zachwytu ze względu na to, co się stało w jego życiu, ale tylko zaczerpniętym przez ciebie czy przeze mnie. Fajnie oprawionym. Żyjemy też w takich czasach, w których wielu wydaje się, że to, co Boże, musi odbywać się w kościele, w świątyni. I tak naprawdę ktoś powiedział, zgodzę się z tym w 100%, że bardzo często wyprowadziliśmy Boga z naszych domów. Jedziemy na nabożeństwo, mamy dobry czas, czujemy się tu dobrze, dobrze się ubierzemy, siądziemy, zajmiemy swoje miejsce, mamy dobry czas. Ale gdy wracamy do domu, gdy zamykamy za sobą drzwi, to już czasami inna rzeczywistość. A rzeczywistością jest Chrystus. Kolejna deklaracja, kolejne słowa. Ale czy tak jest? Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Chrystus jest głową tego domu. To, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, wielu mówi, musi pozostać za zamkniętymi drzwiami. Ale to nie są słowa, które powinny padać z moich czy twoich ust. Bo ja i mój dom służyć będziemy Panu. Wiesz, przyjdź do mnie w niedzielę, bo wtedy mamy taki lepszy czas. Ale w poniedziałek nie przychodź, bo wiecie, jak jest poniedziałek. Zawsze jest poniedziałek, nie? Nawet jakby się wtorek zaczynał tygodniem, czy tydzień zaczynał wtorkiem, tak powinienem powiedzieć, to i tak by był później najgorszy wtorek. A może i środa, i czwartek, i piątek, ale wreszcie przyjdzie niedziela. No to tak, to teraz jest ten dzień. To teraz jest ten dzień, gdy ja i mój dom służymy Panu. A cały tydzień wyprowadziliśmy czasami Boga z naszych domów, wprowadziliśmy do kościoła, żeby tam został, bo tam jest taki dobry czas. Wierzę, że to jest czas, w którym żyjemy, żeby odwrócić te realia, aby wreszcie otworzyć szeroko drzwi. Dlatego, że Bóg rozpoczął ludzkie istnienie od małżeństwa, od domu, od rodziny. On powołał je do życia, stworzył. To zanim powstała świątynia, zanim powstał Kościół, to Bóg ukochał rodzinę, człowieka, dom. To On był pierwszym miejscem, w którym zaczęło się to wszystko. Wspólne uwielbienie, wspólny czas. A później wszystko poszło do przodu. Ale to było później. Najpierw był dom. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niech jej słowa te, które ja dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twego domu i na twoich bramach. Jeszcze raz te słowa z piątej księgi Mojżeszowej. Jozue, gdy mówi, ja i mój dom służyć będziemy Panu, dokonał jasnego wyboru. Padła ta deklaracja przed tysiącami osób, ale to była jasna, szczera i otwarta deklaracja. Jego dom miał służyć Panu, a on pod Bożym prowadzeniem nadawał jemu kierunek. I ten dom był poddany żywemu, świętemu Bogu. Bez względu na to, co robiło otoczenie. Bez względu na to, jaka byłaby deklaracja tych, którzy stali przed nim w tym dniu, to on powiedział jasno, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Choćby miał zostać sam jeden jak palec. To on wiedział, komu ufa, komu zawierzył i czyją jest własnością. Dlatego tak jasne słowa. A czy twój dom, czy mój dom jest jego domem? Amen.